praca osobista.
Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk. No tak, dzisiaj pielęgniarka na medal w Gdyni Głównej Osobistej. Specjalistka od rozwiązywania spraw trudnych, a nawet beznadziejnych i właśnie za to dostała niedawno medal imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Rozwiązuje te problemy trudne, a nawet beznadziejne mniej więcej, no prawie od 40 lat w tym samym miejscu. To miejsce to Szpital Miejski w Gdyni, a ona, ta medalistka, to pielęgniarka społeczna Jolanta Obara. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To gratulacje.
Dziękuję.
Tak, na dzień dobry właśnie. Medal, który pani dostała, to przy okazji urodzin Gdyni. To nie jest taki medal wiszący, on jest raczej, no właśnie nie wiem, stojący, leżący?
Stojący.
Stojący. I gdzie stoi medal?
Na komodzie w pokoju gościnnym.
Tak, to teraz jest...
To jest takie honorowe miejsce.
Mm-hmm. A to pierwszy taki medal?
Pierwszy.
No to jest pani medalistka, debiutantka. A jak sobie, co pani sobie pomyślała, jak pani usłyszała, że... No to pani Jolanto, medal.
Zaskoczona byłam bardzo. Mm-hmm. Zaskoczona, zdziwiona, no...
No tak trochę...
Zszokowana, tak
nawet.
Powiem.
No, tak. Bo trochę panią tak z drugiego planu wyciągnięto, prawda?
Nagle nawet bardzo trochę. Z drugiego planu nigdy się, no po prostu nie spodziewałam, że mogę być wyróżniona takim prestiżowym medalem. Po prostu pracuję dobrze, tak mi się wydaje.
No tak na to wyszło, pani Jolanto, że tak. Pani dobrze pracuje.
Tak.
Tak na medal. Ale nie pracowała pani na medal, tylko pracowała pani na... No właśnie. Dlaczego pani zaczęła pracować w szpitalu?
No zaczęłam pracować w szpitalu, bo jestem pielęgniarką. Ukończyłam liceum medyczne w Gdyni. Mm-hmm. Zdałam maturę. No i cała moja klasa rozeszła się po okolicznych szpitalach. Poszłyśmy do pracy. No bo chciałyśmy pracować w tym zawodzie. No a potem los zrządził, że po narodzinach mojej córki starszej, która miała chodzić do żłobka, chciałam pracować na jedną zmianę. Przyszłam na chwilę, żeby zająć się takimi sprawami właśnie socjalnymi, trudnymi, sprawami właśnie pacjentów. No i zostałam do teraz.
Trudny wybór to musiał być.
Myślę, że wtedy nie zdawałam sobie sprawy, na co się porywam, o tak powiem. Ale z czasem no, daje mi duże zadowolenie ta praca. Cieszę się, że mogę komuś pomóc, że pacjenci są zadowoleni, ich rodziny. Także myślę, że dobry był to wybór.
Ten wybór nastąpił, znaczy wybór szpitala to w 80 roku, pani od 80 roku w Miejskim pracuje, a mniej więcej tak plus minus 4 lata później pani zostaje pielęgniarką społeczną. Mówi pani, że pani lubi ludzi. Ja wierzę w to i wierzę, że pani się cieszy z satysfakcji, kiedy oni mają satysfakcję. Widziałem, gdy odbierała pani medal, to w uzasadnieniu padły wręcz takie określenia, jest pani dobrym duchem szpitala, ale kocha pani ludzi. A ja tak sobie myślę, że to może jest trochę na wyrost, bo pani jednych kocha, a do innych to może jednak nabrać zupełnie innych emocji. Bo pani pomaga ludziom, którym ktoś zgotował ten los. Często inni ludzie właśnie. To oni już na tę miłość niekoniecznie zasługują. Pani niejedno widziała przez te prawie 40 lat.
No, zgadza się. Każdy pacjent jest oddzielną historią. Mm-hmm. Tak? I wychodzę z założenia, że do każdego człowieka należy podejść indywidualnie, do każdego z szacunkiem. Nawet jeśli jest to, no na przykład osoba bezdomna, tak? I tak traktuję wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, jaki jest ich ten status.
No, ludzie bezdomni to są często ludzie, z którymi pani ma do czynienia.
Tak.
teraz mamy taką mroźną zimę, to pewnie ma pani ich jeszcze więcej.
Zgadza się. Zgadza się, bo niestety, tak jak powiedział pan redaktor, zimno. Oni nie zawsze nocują w jakichś normalnych warunkach, ale też po prostu starzeją się i chorują. Więc zawsze w szpitalu jest kilka osób bezdomnych. Każdego dnia. Bądź w samym SOR-ze, bądź w oddziałach są leczeni, prawda?
Trafia taki bezdomny do szpitala, na SOR.
Tak.
I od razu jest telefon do pani?
Nie. Każdy pacjent jest zbadany przez lekarza. Często lekarze wykonują szereg badań dodatkowych, takie oczywiście, jakie uznają, że należy zrobić. I dopiero wówczas zapada decyzja, czy pacjent wymaga leczenia.
No właśnie, czy to jest pacjent w ogóle, prawda? Czy to jest pacjent, czy to jest człowiek, któremu no, trzeba jakoś inaczej pomóc? I wtedy chyba pani do akcji wkracza.
No, dla nas zawsze to jest pacjent na tym pierwszym etapie. Natomiast potem, no, w zależności od sytuacji, SOR po prostu zawiadamia mnie, że niezbędna jest pomoc, najczęściej w formie schroniska, bo pacjent ma być, nie będzie przyjęty do szpitala, nie wymaga tego leczenia, natomiast nie ma dokąd pójść.
A on chce iść do schroniska?
No tutaj też różne stanowiska są pacjentów. Większość chce, ale też są i takie przypadki, gdzie odmawiają, wracają w takie miejsca niemieszkalne, gdzie do tej pory przebywali, narażając się, no wiadomo, i na odmrożenia, często na gorsze jeszcze inne sprawy.
Miejsca niemieszkalne, jak to no dobrze tak brzmi.
No to brzmi dobrze.
A wygląda źle zazwyczaj.
Zazwyczaj tak. Zazwyczaj tak, bo i te działki wszystkie, które mamy na terenie Gdyni, jakieś altanki, i jakieś pustostany, bo też jest dużo takich budynków, w takim okresie są zamieszkiwane przez osoby bezdomne, chociaż nasze gdyńskie centrum, które zajmuje się osobami bezdomnymi, stara się, żeby monitoruje, tak, te wszystkie działki, pustostany i stara się te osoby, które nie mają warunków, aby mieszkać tam, bo nie ma ogrzewania na przykład, tak jak teraz, żeby umieszczać w schronisku.
Gdzie nie ma miejsc? Często
nie ma miejsc, ale robi się wszystko, żeby to miejsce znaleźć. Mnie na przykład wczoraj udało się miejsce znaleźć we Wielu, w Borach Tucholskich. To schronisko prowadzi Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.
To jakich pani znalazła?
Po prostu mam spis schronisk.
I trzeba wszystkich obdzwonić?
I dzwonię i szukam. I rozmawiam.
No właśnie, bo pani praca, w pewnym sensie to mamy podobną pracę, bo pani się musi nagadać w swojej pracy. Prawda? I nas spotykać z ludźmi. Czy za każdym razem wejść w ich historię. Ona jest pewnie jakoś tam schematycznie da się je porządkować, a ten jest taki, ale ostatecznie to są osobni ludzie. I trzeba umieć takim głęboko spojrzeć w oczy i się zorientować, z kim się ma do czynienia. Od razu pani to umiała?
Długo się uczyłam. Długo się uczyłam. Wypracowywałam sobie pewne metody pracy, które teraz myślę owocują. Nie zaszufladkowuję żadnego pacjenta, że na pewno musi być tak. To są moje rozmowy z pacjentem. Często rozmowy z rodziną, z lekarzem prowadzącym w oddziale, w dalszej kolejności z zakładem opiekuńczo-leczniczym, z MOPS-em, z różną instytucją w zależności od potrzeby i w porozumieniu z pacjentem ustalamy jakiś front działań. W zależności od sytuacji oczywiście.
Wie pani, coś mi tak to trąci, że to tak grzecznie wygląda. A życie, podejrzewam, to wygląda tak, że ten pacjent to często jest roszczeniowy albo zagubiony i kompletnie nie wie, czego chce, albo wydaje mu się, że bardzo wie, czego chce, że ma oczekiwania, chociaż niespecjalnie ma możliwości. Jest gdzieś rodzina, która teoretycznie powinna go wspierać, a ona robi wszystko, żeby go zostawić. I są te wszystkie instytucje, o których pani mówi, które są od tego, żeby się tym człowiekiem zająć, ale nie zawsze mają możliwości, żeby to zrobić. I teraz widzę panią Jolę, która jest pomiędzy, no nawet nie między młotem a kowadłem, tylko tych młotów i kowadłów jest tutaj dużo więcej i trzeba to wszystko pogodzić. To nie może być łatwe.
Bo nie jest.
A właśnie.
Bo nie jest, ale staram się zawsze znaleźć jakieś rozwiązanie. Nie zawsze jest ono satysfakcjonujące dla wszystkich stron, tak? Bo jeśli decyzja jest taka, że pacjent musi trafić do placówki z całodobową opieką, oddział musi dłużej hospitalizować tego pacjenta, co najmniej kilka dni, bo na każdy taki zakład się czeka, więc no już... No nie jest tutaj oddział w zachwytach, że tak powiem.
No właśnie, prawda? On nie jest zainteresowany tym pacjentem, to mówię brutalnie, tak?
Bo mógłby pacjent być wypisany, rodzina nie jest w stanie tej opieki zapewnić w takim zakresie, w jakim wymaga, więc pacjent w zakładzie będzie zaopiekowany, jest zadowolony, chce pójść, natomiast oddział trochę mniej, tak? Zawsze jakieś są... Dwie strony niestety każdej sprawy, ale przede wszystkim skupiamy się na zabezpieczeniu pacjenta.
A często pani się spotyka z sytuacją, w której widzi to pani, widzi, słyszy, właściwie to są jasne sygnały, że rodzinie tak naprawdę zależy na tym, żeby porzucić.
Mamy takie sytuacje też, nie są one nagminne. Niemniej zdarzają się.
Ci porzucani ludzie to są starsi ludzie pewnie zazwyczaj.
Zazwyczaj tak. Właściwie chyba tylko starsi, bo młody człowiek no to sobie poradzi, nawet jak oczywiście zakładając, że jest sprawny, zdrowy. Zazwyczaj.
No to jak tutaj godzić interesy? Bo tak naprawdę one są na wskroś sprzeczne. Tak, jest starsza osoba, która jest zupełnie bezradna, jak się domyślam. Jest ta rodzina, która właśnie postanowiła sobie poradzić i znalazła szpital, i znalazła rozwiązanie. No i?
No w zależności od tego, jeżeli uda nam się z taką rodziną skontaktować, próbujemy w różny sposób, bo... Staramy się rozmawiać najpierw, nie uciekamy się do takich metod, że pacjent jest zameldowany w takim i w takim miejscu, wiemy, że mieszka z córką, zawieziemy go. Nie robimy takich rzeczy, jeżeli pacjent...
No tak, bo byście właściwie musieli go podrzucić tam, tak?
Jeżeli pacjent jest leżącą osobą, wymaga opieki, zawsze staramy się z rodziną pertraktować. I zazwyczaj, nawet jeśli jest pacjent zostawiony w szpitalu, nie ma kontaktu z tą rodziną, to w jakiś sposób jesteśmy w stanie na przykład za dzień czy dwa łączność z tą rodziną nawiązać i dojść do jakiegoś porozumienia.
A pamięta pani jakiś taki swój, nie wiem, no pierwszy przypadek, w którym się pani zetknęła właśnie z taką sytuacją? Bo teraz pani o tym mówi już.
Tak.
Ja się domyślam, że jest pani łatwiej, bo pani już pewne mechanizmy ma w głowie, tak, co należałoby zrobić. Ale wtedy, kiedy pani zaczynała pracę, 80. rok, była pani zaraz po liceum, została pani społeczną pielęgniarką, miała pani ile lat?
24.
No, młoda dziewczyna.
Tak.
Z niewielkim w sumie doświadczeniem życiowym, tak? A tu właśnie życiowe doświadczenie pewnie teraz pani pomaga. No i co? Taka młoda, naiwna, która chce ratować świat może trochę i nagle się styka z sytuacją, która się właściwie trochę tak nie mieści w głowie, tak po ludzku, tak? Tak. Znaczy, że nie wiem, widzi pani starszą matkę i jej syna, który robi wszystko, żeby się pozbyć tej matki.
Wówczas, powiem panu, w latach 80. czy nawet 90. te sytuacje były sporadyczne. Nie było wiele takich sytuacji, że rodzina nie ma możliwości z takich czy innych względów, żeby się zaopiekować. Znacznie mniej było w ogóle tych spraw takich socjalnych, czyli pacjentów do zaopiekowania, czyli osób bezdomnych, czyli takich pacjentów, którzy mają pójść do zakładu, a w ostatnich latach jest natężenie bardzo duże.
To jest choroba tych bogatych czasów?
Tak. Tak bym powiedziała. Że wcelował pan po prostu w dziesiątkę. Wszyscy pracują od rana do wieczora. Dzieci nie mają za wiele czasu dla rodziców. Też z tych względów, że muszą się utrzymać, tak?
Więc te więzi też się...
Te więzi są zupełnie inne niż były 20 lat temu.
I też się ma więcej oczekiwań.
Tak. Ma się więcej oczekiwań, a niestety, powiem tak, ośrodki pomocy współpracują ze szpitalem i starają się nam w wielu sprawach pomóc, zresztą i vice versa, my tak samo. Jeśli oni zwracają się, bo znają sytuację pacjenta, wiadomo, że nie może wrócić do domu, bo jest to samotna osoba, chodziła, w tej chwili złamała nogę, już będzie leżała, że za wszelką cenę mamy ustalić jakąś placówkę. Często są to rodziny w ogóle bez rodzin. Dużo mamy takich osób i w wieku takim naprawdę słusznym 80-90 lat ludzie funkcjonują sami. Jest to takie może niesamowite,
funkcjonują, bo muszą.
Tak, nie mają żadnej rodziny, mieszkają sami, korzystają z pomocy opiekunki. No i jeśli wydarzy się taka katastrofa, jak to mówię, przewróci się, taka osoba złamie nogę, no i potem zazwyczaj fotelowo-łóżkowy tryb życia. No i jeżeli jest sama, no to jest rzeczywiście problem.
A pani się emocjonalnie uzależnia od tych ludzi jakoś?
Pamiętam takich właśnie bardzo trudnych pacjentów. Przeżywam te ich właśnie trudne sytuacje. Martwię się, czy ta opiekunka dotarła na tą 16, bo miała być pacjentka w domu, jest sama, czy na pewno ta opiekunka dojechała. Przeżywam na swój sposób, bo myślę, że każdy by przeżywał, kto pracuje z ludźmi i wie, że ktoś jest zależny od drugiej osoby i raptem zostanie sam, tak?
A miała pani taki moment, czy momenty, kiedy... Czy tak po ludzku też sobie pani mówiła, że mam dość. Znaczy nie dam rady, bo tego...
Tak.
Tak, bo jestem bezradna, bo za dużo.
Takie sytuacje też są. Niestety też są. I myślę, że każdy ma takie chwile, że po prostu ma dość. Ma ochotę zamknąć drzwi, wyjść i nie wrócić. Tak. Ja też tak mam. Ale jeszcze nie zrobiłam.
No więc właśnie.
Tak jeszcze tak nie zrobiłam, także proszę się nie obawiać. Jestem odpowiedzialną osobą i zawsze powtarzam sobie, trudno. Jeszcze musisz dać radę.
Pani Jola nie wymięka.
Tak.
Tak szybko.
Tak.
To zwłaszcza jak się już ma medal, to teraz to już, wie pani,
to już nawet
klamka zapadła.
Nawet
tutaj,
nie mogłabym.
Wstyd by było.
Wstyd by było. Zgadzam się.
To jest pani niewolnikiem tego medalu. Zakładnikiem nagrody na komodzie.
Tak.
Jak pani tylko spojrzy na tę komodę, to muszę. Choćby nie wiem co.
No właśnie, może ja pamiętam ten medal właśnie w pracy postawić sobie na centralnym miejscu.
Tak.
I może to...
Ale niech pani tak zrobi, bo raz, że to jest miejsce, tak, gdzie pani wywalczyła ten medal, a dwa, to jest też taki dobry chyba znak dla tych wszystkich, którzy do pani przychodzą.
No właśnie, tak się zastanawiałam ostatnio nad taką opcją i stwierdziłam, że może ja już się nacieszyłam i chyba zaniosę go do pracy i rzeczywiście wyeksponuję w widocznym miejscu. Może będzie mi to pomagać w niektórych trudnych momentach.
No właśnie, bo te trudne momenty to jest z jednej strony po prostu trudne sprawy, które trzeba rozwiązać, ale ma pani czasami takie poczucie, że ludzie to nie do końca wiedzą w ogóle, czym się pani zajmuje? Bo pielęgniarka społeczna... Kto to jest ta pielęgniarka społeczna?
Czasami rzeczywiście zdarza się, że nie bardzo wiedzą. Zmieniają decyzje, przychodzą, aby uzyskać pomoc, a w momencie tutaj przekazania informacji, jakie są możliwości, to właściwie ja chyba nie takiej pomocy oczekiwałem. No ale jakiej wobec tego? No może chciałbym na przykład turnus rehabilitacyjny.
Koncert życzeń,
tak,
prawda?
Od
razu się zaczyna.
Także jest tak, no czasami różnie.
Pielęgniarka na medal, Jolanta Obara. No tak już o pani będziemy mówić, przynajmniej do 12 w Gdyni Głównej Osobistej. To za chwilę wrócimy, zrobimy sobie przystanek w Wielkim Kacku, okej?
Okay? Proszę.
Tak? No to ja też proszę i zapraszam. Do usłyszenia.
Gdynia Główna Osobista.
W Gdyni Głównej Osobistej pielęgniarka na medal Jolanta Obara. Prawie chce wychodzić mi tutaj ze studia. Pewnie rwie się do pracy taka na medal. Albo chce uciec ode mnie, ale niech pani nie ucieka. Jest pani wielka. W swojej skromności działa pani na rzecz innych. Na pewno mimo nagrody mało doceniona. Ja gratuluję, pozdrawiam i życzę zdrowia, powodzenia w pracy i życiu osobistym. Bogu miła. To jeden z SMS-ów. Jest też kolejny dzień dobry. Pracuję z panią Jolantą. Jest cudownym człowiekiem z wielkim i pojemnym sercem, cierpliwością. Jest obiektywna i otwarta nawet podczas sytuacji beznadziejnych. Człowiek z sercem na dłoni. Pozdrawiam, Kasia. I jak?
Miłe to bardzo, prawda?
No chyba sobie pani zasłużyła, pani Jolu. Dlatego jest miło. Okej. Okay. Wielki Kack pani obiecałem. Bo pani z Wielkim Kackiem jest od dzieciństwa związana i związana do teraz. Prawda?
Tak,
pani tam mieszka.
Bo tam mieszka.
Tak. Szkoła podstawowa numer 20 przy Starodworcowej. Tak. Teraz to jest drugiego morskiego pułku strzelców. Ale wtedy, kiedy pani tam chodziła, to jeszcze chyba patrona nie miała.
W ogóle nie było.
No więc właśnie, bo ten patron to dopiero w latach 80. Tak. A pani skończyła podstawówkę w 75?
Tak.
Tak, widziałem zdjęcia z wycieczki do Wieżycy między innymi. Gdzieś tam w internecie znalazłem. Tak na czuja musiałem gdzieś panią znaleźć wśród koleżanek.
Znalazł mnie pan?
Wydaje mi się, że tak. A miała pani dwie takie jakieś bliskie koleżanki?
Miałam.
Tak, to się trzymacie
Basia
na tych zdjęciach.
Tak.
Jedna blondynka, druga brunetka.
Tak.
Taka ciemne włosy.
Tak.
A, no to znalazłem. No, widzi
to
pani?
Super.
No, to jesteśmy prawie w domu. A one tak zawodowo, to gdzie poszły?
Powiem szczerze, że nie mam kontaktu. Nie mam kontaktu czasami.
No tak bywa. 8 lat w podstawówce, człowiek jest bardzo zżyty, a potem to się gdzieś roz...
No ale minęło tam 50 lat.
A, kawałek.
Kawałek. I powiem szczerze, że ze szkoły podstawowej to mam kontakt tylko z kilkoma osobami, które czasami spotykam.
No bo to ciągle w tej samej okolicy jesteście, tak? To
ciągle,
chyba
ale...
Dlatego też.
Tak bardzo zmienił się Wielki Kack, że myślę, że wiele osób by... Ktoś, kto nie był przykładowo, dłuższy okres czasu nie rozpoznałby. Absolutnie.
Bo ten Wielki Kack pani dzieciństwa, to jest jakie miejsce?
No to jest miejsce...
Takie wiejskie miejsce.
7 domów na ulicy, wszędzie pola obsiane żytem. Taka piaszczysta droga. No i tyle. Mhm. Koleżanka idąc do mnie kiedyś z synem, no ponad 30 lat temu, weszła na górkę i jej synek Kuba mówi: mama, już droga się skończyła, nie dojdziemy do cioci Joli. Ona mówi: no niemożliwe, no. Weszła, wyszła przed te zboża i mówi: całe szczęście, że kawałek drogi jest dalej, idziemy, spróbujemy, może tam coś będzie dalej. I były domy. Mm-hmm. Tak. Potem, no co, obwodnica powstała, trójmiejska. No i to jest takie wielkie osiedle, nazywa się Fikakowo.
Wiem, mieszkałem przez chwilę.
No to nie będę już opowiadać. Wszystko pan wie. Więc...
Ale tam do źródła Marii mieliście blisko, to takie jest...
Blisko.
No pewnie.
Blisko, to jest takie fajne miejsce. Mm-hmm. Takie...
Jeszcze wtedy, kiedy nie było obwodnicy, no to w ogóle musiało być sielsko-anielsko.
Ale my i tak mamy tam w sumie blisko, na rowerach jeździmy często. Mm-hmm. W ogóle latem tak jest przyjemnie. Ciepło. Wiele osób robi se spacery w tamtym kierunku.
A pani jest w tym samym miejscu, w którym pani była?
Jestem w tym samym miejscu, w tym samym domu, który wybudowali moi rodzice. I no, pewno będę do końca życia mojego w tym domu. Po prostu.
Ale to pięknie. To tak. Jak to było, że rodzice wybudowali dom w Wielkim Kacku?
No po prostu. I mój tata i moja mama pochodzą z Wielkiego Kacka. Przy ulicy Źródło Marii mieszkała moja babcia. W chacie krytej strzechą, w której urodziłam się dawno temu.
Tak? W takiej chacie się pani urodziła?
Tak, na ulicy Źródło Marii. Potem...
Tu bije źródło pani
tak,
Joli.
Pewnie tak. Potem rodzice wybudowali dom. Dostali kawałek ziemi od babci, wybudowali dom. No i w domu ja mieszkałam z rodzicami od zawsze. Moje siostry założyły rodziny, się wyprowadziły. Ja z moim mężem, z dziećmi mieszkaliśmy z rodzicami.
To fajny wielopokoleniowy dom.
Tak. Teraz też jest wielopokoleniowy, bo przeprowadziła się do nas moja córka z Wejherowa z zięciem i z dwojgiem dzieci. Także też...
To wesoło tam macie.
Bardzo. Mamy wesoło. Wnuki wiadomo, że są kochane. No i też w jakiś sposób możemy trochę pomóc młodym, bo w sensie takim, że Kamilka do szkoły, Mateusz do przedszkola, więc trzeba ich odebrać.
A do szkoły na Starodworcową?
No oczywiście, to jest szkoła też wielopokoleniowa. Moja mama z moim tatą też chodziła do tej szkoły.
Ale to chyba...
To był mały budynek.
No więc właśnie, bo ten budynek, to on powstał trochę później, tam jakoś w latach 50-tych, 60-tych.
Ale nawet gdzieś tam mam w albumie rodzinnym zdjęcia starej szkoły. Mhm. Mały budynek i to była szkoła moich rodziców. Potem moich dzieci. Teraz jest moich wnuków.
To pięknie, że macie takie swoje miejsce.
Tak.
No bo to już takie...
Mamy takie właśnie
swoje miejsce.
Swoje
od początku do końca.
Tak. Mhm. Jest to takie.
A kiedy pani wpadła na to, że pielęgniarką chce być?
Pamiętam w szkole podstawowej, w 8 klasie, pani Król, moja wychowawczyni, lekcję zrobiła. Mhm. Że musimy się zastanowić, do jakich szkół będziecie chcieli pójść. No i każdy tam po kolei jakieś miał plany, marzenia. No i pani czytała nam szkoły, jakie były wówczas w Gdyni. No i jak przeczytała liceum medyczne, to mój kuzyn, z którym chodziłam do klasy, mówi: to jest dla ciebie, bo zawsze mówiłaś, że chcesz. No aha. I tak, i rzeczywiście chciałam. I tak to się...
Ale że zawsze chciałam być pielęgniarką?
Tak. Tak.
Bo zawsze chciałam się opiekować, bo zawsze chciałam pomagać, bo zawsze...
Tak. Tak chciałam. I no, zrealizowałam swoje te marzenia. Może w nieco szerszym zakresie niż przewidywałam, ale tak. Myślę, że wiele jest ludzi, którzy chcą pomagać, umieją to robić, pomagają. Ja myślę też, że do nich należę.
No chyba tak, wie pani. Tak jakoś chyba się złożyło i tak wynika trochę z naszej rozmowy i z tego medalu Kwiatkowskiego. Co to być może zmieni lokalizację? Niech zmieni, tak. Niech zmieni.
Myślę, że zmieni. No, myślę, że
proszę
zmieni.
To bardzo przemyśleć.
I no właśnie myślę, że te przemyślenia moje już dojrzały na tyle, że w poniedziałek zaniosę go do pracy.
Dobra, to czuję się przyczyniony do tego, że, tak. że przeniosłem pani medal. Jak pani mówi o tym swoim domu rodzinnym, tym wybudowanym przez rodziców, tym, w którym pani spędziła jej dzieciństwo i jest pani do tej pory, i mówi pani o takim wielopokoleniowym domu, to jest trochę to, czego brakuje, a o czym mówiliśmy przed przerwą, tak. prawda? Te relacje, które gdzieś zupełnie takie prawie wygumkowane, pani obserwuje, tak, na żywo w
Właśnie
szpitalach.
Właśnie obserwuję. Ja często rodzinom tłumaczę, że może warto choćby spróbować. Mhm. Nie bać się tego, że nie będę umiała zaopiekować się ojcem czy mamą. Że może chociaż spróbować. I zanim podejmie się takie działania, że jednak niezbędny jest taki zakład z całodobową opieką, bo przecież, no tłumaczę, wszyscy pracują. Każdy ma jakieś swoje obowiązki, ale można się zorganizować. I no ja też się tak zorganizowałam z moimi siostrami, jak była potrzeba. Mhm. Dlatego mówię to z całym przekonaniem, pomimo, no, że wszystkie pracowałyśmy zawodowo i pracujemy jeszcze, że można, jak się chce.
Chociaż może o tyle miałyście łatwiej, że miałyście właśnie ten dom, tak? Dom, który jest w stanie pomieścić
no jest.
Tak, tych parę pokoleń. Tak, bo to czasami bywa też taki prozaiczny problem.
Zgadza się. Zgadza się. No mnie się udało. Więc taki mam. No trudno to powiedzieć, że komfort psychiczny, bo jak analizuję, wspominam te dni właśnie z mamą, z tatą, już z chorymi, leżącymi, to wydaje mi się, że może jeszcze coś zrobiliśmy za mało po prostu, nie? Tak.
No ale też macie poczucie, że byliście do końca.
Tak, byliśmy. Więc...
I to właśnie w tym domu.
Właśnie w tym domu. Więc, no mówię, zachęcam te rodziny do spróbowania, no ale nie każdy się odważy. No.
A ta chatka kryta strzechą w źródle Marii, to gdzie ona tam?
To już jej nie ma dawno, nie? Bo jest, tego domu nie ma, ale jest nowy dom, w którym mieszka moja ciocia, siostra mojego taty.
Nie, to tak. Wy tam opanowaliście okolice.
No aż tak nie, ale wiele osób jest spokrewnionych w Wielkim Kacku, bo, no mówię, rodziny z pokolenia na pokolenie tam zamieszkiwały, więc też właśnie mieszka moja ciocia, czyli na przykład na źródło Marii, druga moja ciocia mieszka na Chwaszczyńskiej, mój wujek mieszka na Chwaszczyńskiej. Ja tam rodziny mam. Właśnie.
No to macie trochę taką swoją małą Gdynię, bo tak naprawdę ta Gdynia śródmiejska gdzieś tam to już jest mniej wam potrzebna, bo wy macie tutaj ten swój zakątek.
Mamy swój zakątek i wszyscy starzy mieszkańcy znają się. No wiadomo, że się spotykamy, rozmawiamy. Wiemy jeden o drugim dużo takich rzeczy, gdzie żaden tam sąsiad z bloku na przykład nie wie, prawda? Ale no, taka to była społeczność lokalna, mała, dopóki nie było nowych mieszkańców, że to takie naturalne było, jak w każdej jakiejś takiej wiosce po prostu.
Ale to wy musieliście krzywo patrzeć jednak na tych, co to przyszli, no bo oni zupełnie inni. I trochę wam popsuli okolice.
Popsuli. No, popsuli. Właśnie. Ale tłumaczyliśmy sobie, no gdzieś wszyscy muszą mieszkać, tak? Tutaj było tyle miejsca, same pola, że no po prostu wielkie osiedle jest w tej chwili.
Ale
tak?
Że tyle się tego zmieściło?
Zmieściło się bardzo dużo. Tak. I no wiadomo, no wszędzie budynki nowe powstają, bo jednak Mieszkań brakuje, krótko mówiąc.
A nie miała pani takiej pokusy, żeby uciekać stamtąd?
Jak tak bloki dookoła powstały, no, to miałam w pierwszym momencie.
No,
potem jak sąsiedzi przychodzili, że pies szczeka za głośno mój przy budzie.
To a to była... przecież ten pies był tu szybciej niż
od
wy.
Zawsze.
No więc właśnie.
No. To takie miałam, wie pan, uczucia mieszane, ale potem no stwierdziłam, że po części pewnie mają rację. Pies szczeka, hałasuje, małe dzieci. I teraz mam psa w domu, z którym wychodzę.
Bardzo słusznie.
Więc dobrze podeszłam do sprawy.
Nie jakiś ten pies w budzie.
No tak, ale ten pies był 20 lat przy tej budzie, tak?
No, okej, ale bardzo się cieszę, że pani, tak jak medal pani przenosi, to że psa pani przeniosła też.
Tak. Także staram się tak dostosować do zmiany, do tej wielkiej zmiany, która była, więc no i też rozumiem, tak, że trzeba patrzeć szerzej. Nie tylko na mój punkt widzenia i przyzwyczaiłam się. Nie przeszkadza mi, że sąsiedzi chodzą po balkonach, kłaniamy się sobie. Także sąsiadka wyjeżdża,
bo
więc...
Bo oni z tych balkonów to wam właściwie do domu, do ogródka zaglądają.
To ten mój mały domek wśród tych bloków zaglądają do ogródka. Bo ogródek mam wielkie podwórze. Dzieci mają piaskownice, huśtawki. Wie pan, tak jak powinny mieć dzieci. Domek na drzewie, który zrobił im dziadek, wchodzą po schodkach.
Co za kraina.
No, tak musi być.
Ale to ma pani, tak myślę, w życiu parę takich kotwic, no bo ma pani kotwicę pod tytułem ten dom, to miejsce.
Tak.
Ale ten szpital, który pani pewnie niejedno zmartwienie przynosi, ale... No ale ostatecznie to jest ta praca, która też daje satysfakcję. To też jest kotwica, no bo jak pani weszła w tym 80., to...
To właśnie wyjdę.
To jestem.
Tak, chociaż no pewnie kiedyś chcę pójść na emeryturę.
I da pani radę?
Jeszcze nie wiem, ale planować mogę, prawda?
No bo to jest taka praca, która uzależnia chyba bardzo.
Bo to
się wyobrażam sobie, że można na nią bardzo narzekać, bo ona rzeczywiście życie właściwie wysysa z pani bardzo wiele energii, ale jednocześnie pani jest ciągle w takim w akcji, tak?
Można to tak określić i na pewno będzie tego brakować, tak?
Ale to jeszcze się pani nie wybiera.
Jeszcze nie.
A to ile pani tak...
W 2020.
No, to taka perspektywa zupełnie do określenia. To nie takie nie wiadomo co.
No tak, tak. Perspektywa bliska. No ale tak jak mówię, zobaczymy, jakie tutaj życie przyniesie niespodzianki i zobaczymy, jak to będzie, tak?
No. A po medalu to się pani życie jakoś zmieniło? Poza tym, że pani musiała miejsce na komodzie zrobić?
Nie.
Tak czułem.
Nie. Bardzo miłe jest, że w szpitalu koleżanki gratulują mi do tej pory, bo niektóre dopiero się dowiedziały, niektóre były na urlopie gdzieś tam. No i jak spotykamy się, rozmawiamy, bo ja przemaszerowuję ten szpital codziennie, góra-dół, bo...
No bo wszędzie jest coś do załatwienia.
Tak, tak, w zależności od zgłoszeń pacjentów, więc przemierzam te oddziały. To takie jest miłe. To takie jest miłe i muszę powiedzieć, że też takie gratulacje ze strony sąsiadów, gdzie nawet nie pomyślałam, ale potem tak się zastanawiałam i mówię, no przecież... Ratusz, wiele osób czyta. U nas leży ten ratusz w rogaliku, w piekarni. Sama jak chodzę, to go zawsze biorę. I pewnie stąd no też wiele ludzi
no
dowiedziało
się. No to pani gwiazdo Wielkiego Kacka.
Tak,
teraz
i to jest takie miłe, tak?
No to fajnie. No. To gratulacje.
Dziękuję.
Tym bardziej. No tak, ale jednocześnie to są te... To jest to, co miłe, ale tak. To, co jest tą taką codziennością pani pracy, to na to ten medal już wpływu nie ma. To, że ja panią tutaj w ogóle do radia wyciągnąłem, to cud prawdziwy, bo pani tam zarobiona i trzeba było panią trochę porwać ze szpitala.
To prawda. reasumując, życie po medalu wygląda tak jak przed. Prócz tych wszystkich naprawdę miłych momentów, które były, prócz tej uroczystości w teatrze, którą bardzo przeżywałam i wydawało mi się tyle ludzi zasłużonych i ja tutaj teraz dostaję ten medal, czułam się wyróżniona wyjątkowo.
No tak miało być.
No tak miało być i tak było. Także nadal trzeba wykonywać sumiennie te swoje obowiązki, pracować.
A dzisiaj
tak
o której pani zaczęła?
Ja zaczynam codziennie o godzinie 6.25.
6.25?
Tak.
A co to za pora? 6.25? A dlaczego nie 6, nie 6.30?
Nie, bo musi być taka, bo do 14. Więc mój wymiar godzin pracy 7.35.
Naprawdę? To tak jest określone?
Czyli 6.25 rozpoczynam, ale nie przyznaję się nikomu do tego. Wszystkie rodziny zapraszam od 6, od 7 lekarzy. Jeżeli to mówię, mam chociaż te pół godziny, żeby
ogarnąć,
zobaczyć, co jest do zrobienia, co jest najważniejsze, co może poczekać na przykład do jutra. No i tak. I do, o 14 wychodzę i pędzę po wnuka do przedszkola.
I życie tak własne.
Tak. Chociaż nie do końca, bo jeżdżę środkami komunikacji miejskiej, więc troszkę się jedzie pod tą górkę, bo już jak się wjedzie na Wielkopolską, to cały czas pod górę.
Pod górę i w tempie takim różnym.
Tak. I wówczas, chociaż jak ja wracam, to nie ma korków jeszcze, więc mam czas sobie przemyśleć, poukładać, że, czy coś mi nie umknęło, nie?
A w tej swojej pracy, bo to tak jak mówiłem, to jest prawie 40 lat, to ma pani, nie chcę, żeby to jakoś źle zabrzmiało, ale stałych klientów?
Mam też. Mam takich ulubionych pacjentów, mam takich pacjentów, którzy wracają niestety.
No właśnie niestety,
w różnych okolicznościach, bo no wiadomo, jeżeli ma się do czynienia ze starszym człowiekiem leżącym, obciążonym wieloma chorobami, to pomimo nieraz naprawdę dobrej opieki, tak się zadzieje, że trafia do szpitala. I no różne wtedy po prostu są koleje losu.
No, no tak, ale często tak myślę, ci, którzy wracają, to jednocześnie są takim sygnałem, znakiem, że coś się pani jednak nie udało, bo oni właśnie wracać nie powinni, tak? Bo ta pomoc powinna polegać na tym, że oni się usamodzielniają i zaczynają normalnie żyć, a oni mają po prostu taki sposób na życie.
No właśnie, czasami tak się zdarza. Czasami tak się zdarza, no ale jeśli ktoś nie chce, żeby mu pomóc po prostu, pomimo, że no, konsekwencje takiego postępowania mogą być tragiczne, nieraz i są, no to nie możemy wbrew woli osoby zainteresowanej tutaj zrobić niczego, tak?
A to są także czasami młodzi ludzie?
Tak. W ubiegłym roku większość takich właśnie osób z problemami bezdomności, alkoholizmu, schorzeń, które są konsekwencją nadużywania alkoholu, to przeciętne roczniki były 76 rocznik.
Mój rocznik.
75. No taki jakiś był okres wyjątkowy, że sami tacy młodzi ludzie trafiali, nie? Więc to tak.
No ale przecież nie dlatego, że nikt im nie pomagał, bo
nie,
prawda?
Nie.
Bo
to właśnie na własne życzenie.
No więc właśnie.
Na własne życzenie. Każdy wybiera tryb życia, jaki uważa dla siebie odpowiedni.
Pani pewnie nieraz miała okazję ich zapytać, a dlaczego?
Tak.
I co?
Różne były koleje losu, bo przyczyną, że ktoś no, nie ma tego swojego miejsca, przyczyny są różne. Nieraz rzeczywiście zbieg takich nieszczęśliwych okoliczności, który spowodował, że straciło się pracę, żona odeszła, potem zaczyna się nadużywać alkoholu, co jest bardzo, bardzo częstym przypadkiem niestety. No i potem żona wyrzuciła mnie z domu, wylądowałam na ulicy. No i już tylko równia pochyła, bo najpierw koledzy, tak? Ktoś tam przenocował, ktoś dał kawałek chleba, no ale nikt nie będzie w nieskończoność pewnie pomagał. No potem próbował się zarejestrować w Urzędzie Pracy, żeby tą pracę znaleźć, no ale nic, nie było żadnych ofert. No to potem spał w noclegowni, no to poradzono, żeby zwrócić się do MOPS-u. No to schronisko, tam nie pobył za długo, bo nie potrafił dostosować się do wymagań.
Bo są zasady.
Bo są zasady i każdy mieszkaniec musi ich przestrzegać. Jeżeli nie, no to no nie może przebywać w takim miejscu, tak? Także wielu pacjentów na własne życzenie niestety ma taką sytuację.
To ciężko kochać ludzi.
Ciężko, ale trzeba pracować nad sobą i starać się, tak jak mówię, nie traktować jak kogoś gorszego, czy na przykład nie wejść, nie porozmawiać, bo nie jest pan umyty, tak? Co jest częstą przypadłością. Darzyć szacunkiem każdego. Ja taką zasadę wyznaję. Może nie będę pałać miłością do każdej osoby takiej bezdomnej, ale staram się pomóc na pewno.
To pani Jolu, to jeszcze życzenia pozdrowienia. Pozdrawiam panią. Sąsiad z balkonu. Tata Grzesia i kolega Stefana.
Tata Grzesia. Wie pan, że Stefan to mój pies?
No okej. To niech pani tam wraca do tej swojej krainy. W Wielkim Kacku. Szczęśliwej.
Dziękuję.
Jolanta Obara. Pielęgniarka na medal. Jakoś poszło. Co się pani tak
denerwuje? Dramatycznie poszło.
Niech pani nie gada.
Miałam wrażenia takie, że ja na niektóre pytania odpowiadam jak polityk. Pan mnie pyta o chlebie, a ja mówię o niebie, ale dobra. Już teraz trudno.
Dziękuję. Dobrego piątku.